Pierwsze śniadanie w toku.
6:05 i 45 sekund na zegarach. Piotr Maślak przed mikrofonem. Bardzo się cieszę, że Państwo są ze mną. To jest pierwsze śniadanie w toku. Witam ponownie bardzo, bardzo serdecznie. I przypomnę jeszcze króciutko, zanim przejdziemy do rozmowy o Złotych Globach, że po godzinie, zanim przejdziemy do rozmowy o, przepraszam, o rasizmie w Polsce i ksenofobii, że po 6:25 o Złotych Globach w pierwszym śniadaniu w toku będziemy Państwu opowiadali szerzej i więcej kto, co, za co i dlaczego. Ja osobiście najbardziej się cieszę ze Złotego Globu w kategorii film animowany, Zwierzogród, nieco błędne tłumaczenie, tytuł oryginalny Zootopia, jakże adekwatny. Bardzo dużo podobieństw do sytuacji w Polsce można tam znaleźć.
Pierwsze śniadanie w toku.
6:06 i 49 sekund na zegarach. Pani Maria napisała: polskie media od kilku dni nadają radosny serial na temat Ryszarda Petru i Mateusza Kijowskiego. Tymczasem 54 osoby zmarły z zimna, chociaż to prawda, premier Szydło radziła nie wychodzić z domu na mróz. Nad Polską wisi toksyczna chmura zanieczyszczająca. To toksyczna chmura zanieczyszczeń. Mamy alarm smogowy do spółki z Bułgarią. Zatruwamy powietrze w całej Europie. Władza stawia płot wokół Sejmu za 1 000 000 zł, chociaż miała być bliżej ludzi, ale bohaterami są Petru i Kijowski. Dlaczego? No a to dlatego, pani Mario, że i Petru i Kijowski trochę się wygłupili jako liderzy opozycji. Przypomnę pani, że kiedy Jarosław Kaczyński był liderem opozycji, też i robił różne dziwne i głupie rzeczy, też się z niego naśmiewano. Czekam na Państwa opinie i komentarze na profilu Radia Tok FM na Facebooku. Proszę do nas dzwonić 22 44 44 0 44, pisać śniadanie@tok.fm.
Pierwsze śniadanie w toku.
A Państwa i moim gościem telefonicznym jest Anna Tatar ze Stowarzyszenia Nigdy Więcej. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Mamy w Polsce ksenofobię i rasizm?
Niestety mamy. Mamy już...
Serio? A ja już myślałem, że nie mamy. Przepraszam za ten ironiczny wtręt, ale po prostu jestem nieco poirytowany brakiem reakcji na pewne zachowania.
No niestety tak, zaklinanie rzeczywistości nic tutaj nie pomoże. Stowarzyszenie Nigdy Więcej od prawie 20 lat dokumentuje w publikacji pod tytułem Brunatna Księga problemy przemocy rasistowskiej, ksenofobicznej i antysemickiej. Odnotowywaliśmy setki zdarzeń rocznie. To, co się dzieje od mniej więcej lata zeszłego roku, to prawdziwa eskalacja tego typu zdarzeń, pobić, agresji słownej, brutalnych napaści fizycznych. To, co dzieje się od początku tego roku, który przecież dopiero liczy sobie kilka dni, to prawdziwa fala nienawiści. Trudno przewidywać, co będzie dalej. Dlatego, że poziom nienawiści i niechęci jest tak wysoki, że mieliśmy do czynienia z sytuacją i z atmosferą pogromową w Ełku.
To prawda, ale rozpoczął to wszystko jednak trochę prowokacyjnie, bo zdaję sobie sprawę, że to idiotyczne wytłumaczenie jednak Polak, 21-latek, zdaje się.
No tak, no w Ełku doszło do tragedii, zginął człowiek.
No właśnie.
Ale to, co działo się później, to jest rzeczywiście przerażające. Ten gromadzący
to ja zapytam panią, przepraszam pani Aniu, ale zapytam nieco przekornie. Jak pani sądzi, czy gdyby ten 21-latek zabrał kolej i nie zapłacił z budki z zapiekankami prowadzonej przez Polaka, to też doszłoby do zamieszek?
No to już wiemy, żeby nie doszło. Dlatego, że sytuacje tragiczne w tym czasie świąteczno-noworocznym miały miejsce. To nie była jedyna sytuacja, w której zginął człowiek. W pozostałych tak. W Warszawie na Mokotowie, kiedy doszło do bójki na noże, nikt później nie protestował pod domem sprawcy. Nikt nie organizował tam manifestacji, nikt nie chciał mu podpalić mieszkania, nikt nie zniszczył jakiejś własności należącej do jego bliskich, nikt nie kazał wynosić mu się z Polski. Więc wiemy, żeby nie doszło. Tutaj rzeczywiście tą przyczyną tego typu spirali nienawiści, która wybuchła później, no, było pochodzenie ludzi, którzy prowadzili ten lokal.
Kiedyś, jeszcze kilka lat temu, mogliśmy obserwować kilka takich ataków ksenofobiczno-rasistowskich w tygodniu. Ja mam takie wrażenie, że od półtora roku mamy ich kilkadziennie.
Tyle rzeczywiście odnotowujemy, co najmniej kilkadziennie. Natomiast trzeba pamiętać, panie redaktorze, że to jest i tak tylko niewielki wycinek rzeczywistości. Stowarzyszenie Nigdy Więcej prowadzi brunatną księgę za pomocą metod dziennikarskich. My docieramy tylko do pewnej liczby zdarzeń, o których piszą media albo które są gdzieś zgłoszone. Natomiast cała masa tego typu incydentów pozostaje niezgłoszona nigdzie. O niej wie tylko sprawca i tylko ofiara. Nigdy nie dowiemy się, jak duża jest ta ciemna liczba, ale ona niewątpliwie istnieje.
Kilka zjawisk dziennie, kilka takich ataków dziennie, to te odnotowane przez media. Czy z tych państwa analiz i zbierania informacji w Czarnej Księdze i w ramach Czarnej Księgi dotychczasowych doświadczeń wynika, jak duży może być rozdźwięk między tym, co odnotowują media, a tym, co ma miejsce w rzeczywistości?
Trudno bardzo to oszacować. To, co jest wspólne, to niewątpliwie lawinowo narastająca liczba takich zdarzeń. No, widać to choćby na przykładzie statystyk prokuratury, która w 2014 roku odnotowała ponad 1300 takich postępowań, a już rok później ponad 1500. Te statystyki opublikowane za pierwszą połowę 2016 roku też wskazują na rosnące zjawisko. Natomiast ile tych rzeczy pozostaje niezgłoszonych, no, tego nie wiemy. Można domyślać się, ale trudno tutaj operować jakimiś liczbami. Sygnałów, które się czasami pojawiają, z sygnałów też ludzi, którzy do nas się zwracają, no wynika jednak duża niechęć do zgłaszania pobić czy wyzwisk na policję na przykład.
Pani Anno, trudno jednak przejść obojętnie i nie zauważać tego, że jakoś te zjawiska jednak się wpisują w taki generalnie antyuchodźczy, antyimigracyjny nastrój w całej Europie, no bo w tej fali gigantycznej ludzi uciekających przed dramatem wojny i śmiercią i cierpieniem są ci ludzie, którzy gdzieś w Europie potem ciężarówkami taranują ludzi. No i chyba jednak nie można udawać, że te dwa zjawiska nie mają ze sobą związku.
Na pewno tak. To, co się dzieje w Polsce, miało też związek w zeszłym roku latem z kampaniami wyborczymi, które się przez Polskę przetoczyły. Wówczas to figura uchodźcy została wykorzystana, zinstrumentalizowana po to, żeby obudzić pewne uprzedzenia i negatywne stereotypy. Dzisiaj po kampanii wyborczej nie mamy śladu, ale te rzeczy zostały. Panie redaktorze, ja bym chciała opowiedzieć o jednym swoim doświadczeniu. Mianowicie w zeszłym roku byłam w połowie roku, byłam jako przedstawicielka Stowarzyszenia Nigdy Więcej uczestniczką takiego międzynarodowego projektu, w ramach którego spotkaliśmy się z przedstawicielami służby więziennej w Budapeszcie, Atenach i w Warszawie i opowiadaliśmy im, przedstawialiśmy im problem rasizmu i ksenofobii w Polsce. Mhm. No i podczas jednego z takich wyjazdów w Atenach razem z innymi uczestnikami tego projektu odwiedziliśmy taki obóz przejściowy dla uchodźców, który był w porcie. Trudno to nawet nazywać obozem. No to po prostu było takie miejsce, gdzie oni mieszkali, gdzie byli zgromadzeni. Około 2000 ludzi, gigantyczne takie hale, namiot przy namiocie. No i my tam również poszliśmy i pamiętam dwa takie obrazy z tego miejsca. Ja też byłam jakby odurzona całą tą atmosferą, która wówczas panowała w Polsce, tym i słowem uchodźca odmienianym przez wszystkie przypadki, ale w taki sposób bardzo niechętny. Kiedy już ten uchodźca stawał się taką figurą wszelkiego zła, która to zło miałaby również sprowadzić do Polski. Pamiętam, jak widok takich kilku starszych kobiet, które czekały chyba wtedy na posiłek, ale ja spojrzałam na nie i zobaczyłam w ich oczach, że one właściwie już na nic nie czekają. Po prostu w tych oczach nie było już nadziei na nic. I drugi taki obrazek, kiedy poruszaliśmy się tam w tym obozie, podbiegła do nas może 4-5-letnia dziewczynka. podbiegła sobie, tak jak to mają w zwyczaju małe dzieci, i nagle złapała mnie za rękę i spojrzała na mnie. I ona nie chciała niczego, po prostu przeszła ze mną kawałek, natomiast w tych jej oczach była taka ufność. Ufność wobec mnie, nigdy już się nie spotkamy, że właściwie to wszystko będzie dobrze. Ja wiem, że to spojrzenie tego dziecka, dotyk, że to było przejmujące, bo to po prostu była mała dziewczynka i ona też nie czekała na nic. Ona jeszcze tego nie wiedziała, ale dla niej właściwie też już nie było żadnej przyszłości. Dla niej była tylko te namioty, ta hala, ci zgromadzeni ludzie czekający nie wiadomo na co. I to było to zderzenie dla mnie, niesłychane zderzenie tego spotkania z człowiekiem, pisanego wielką literą, z tym, co, z czym my tutaj mieliśmy do czynienia w prasie, w mediach, w wystąpieniach polityków. To było niesłychanie przejmujące doświadczenie.
Ja doskonale rozumiem, o czym pani mówi, ale proszę się nie gniewać. Trochę próbuje pani pobudzić emocje. Trochę na tej samej nucie grają chyba polscy politycy, a ja się zastanawiam, czy tu istnieje jakiś rozsądny sposób na tłumaczenie Polakom, że uchodźcy to nie imigranci i to nie terroryści, że osoba o innym zabarwieniu skóry, czy innym języku, czy z innego kręgu kulturowego, albo w ogóle o innym światopoglądzie czy orientacji, to nie jest osoba, która czuje czy myśli inaczej. Czy widzi pani, dostrzega pani jakieś światełko w tym tunelu, w którym mam wrażenie, że pędzimy?
Chciałabym je dostrzegać, natomiast ja nie widzę w tym momencie żadnego pomysłu, ani żadnych właściwie wysiłków na to, co zrobić, żeby te nastroje społeczne uspokoić, zmienić, co zrobić, żeby dostarczyć też ludziom zwyczajnie wiedzy na temat tego, kim są uchodźcy, skąd oni uciekają, co stało się w ich kraju. Tu potrzebne jest, potrzebne są rozwiązania wielorakie, bo i trzeba by pomyśleć o edukacji, tej szkolnej i pozaszkolnej, o tym, żeby uczyć małe dzieci szacunku do inności, ale no, pytanie, co zrobić z tą rozpędzoną przemocą, z którą mamy do czynienia każdego dnia.
No, na którą władze ani żadne służby nie reagują.
No o to chodzi. No tutaj pierwszym podstawowym rozwiązaniem to jest właśnie reagowanie. To jest przestrzeganie istniejącego prawa. To jest wskazywanie czy po prostu karanie ludzi, którzy dopuszczają się przestępstw.
Mój kolega uciekinier z Syrii, pracujący w telewizji obecnie jako pracownik obsługi studia, niejednokrotnie opowiadał mi o sytuacjach, w których idąc ulicą zupełnie za nic dostawał z liścia w twarz, bo jest po prostu inny. A kiedy zgłaszał takie informacje komukolwiek na policji, to spotykał się ze śmiechem. Może gdzieś strukturalnie jest jakiś problem?
No niewątpliwie tak. Mieliśmy do czynienia w ostatnich miesiącach z kilkoma takimi posunięciami świadczącymi o tym, że no, polskie państwo nie jest zainteresowane zwalczaniem problemu przestępczości z nienawiści. No, choćby rozwiązaniem tej Rady do spraw przeciwdziałania dyskryminacji rasowej. Wycofanie podręcznika dla policjantów, z którego mieliby się uczyć symboli nienawiści. Czy zlikwidowanie zespołu do spraw ochrony praw człowieka, który działał przy MSW. No, to są takie posunięcia, które świadczą o braku woli zmierzenia się z tą problematyką, wręcz przeciwnie, no, które również wpisują się w ten ton zaklinania rzeczywistości, że jest wszystko w porządku.
No niestety, możemy na razie tylko ponarzekać, licząc, że coś się wydarzy, na co raczej nie oczekujemy, ale grunt to optymizm. Anna Tatar, Stowarzyszenie Nigdy Więcej. Bardzo dziękuję pani, Aniu,
dziękuję
za rozmowę. 6:19 i 32 sekundy na zegarach, już za chwilę informacja, a po nich Magda Felis, dziennikarka filmowa. Porozmawiamy o Złotych Globach i o tym głównym zwycięzcy, czyli La La Land.